Strefa komentarzy.
Basia Kopaczewska, audycję nadal realizuje. Tomasz Olszewski, dzień dobry. 12 minut po godzinie 9, a w strefie komentarzy dzisiaj Dorota Sobieniecka, dyrektorka Gdańskiego Klubu Biznesu, dziennikarka.
Dzień dobry Państwu.
Michał Szulc, aktywista społeczny, członek Pomorskiego KOD-u.
Dzień dobry Państwu.
I debiutuje Piotr Leszczyński, Przegląd Polityczny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Temat, który w piątek bardzo był podnoszony, no bo przecież i minister Bodnar i inni ministrowie się pojawili. I w jaki sposób karać kierowców, którzy łamią w drastyczny sposób przepisy, ponieważ wszystko wskazuje na to, że te jakby groźby odbierania samochodów, odbierania prawa jazdy, to nie działa. Codziennie informacje się pojawiają o kolejnych pijanych kierowcach i to tak naprawdę pijanych, typu 2,5 promila. Wczoraj 19-latek w Ostrołęce, najpierw kolizja, potem przy próbie zatrzymania przez policję pogryzł policjantów 2,5 promila alkoholu. Wcześniej się okazuje, że już miał zabrane prawo jazdy i zakaz zajazdy po pijanemu i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ten, którego przywieziono do, nie chcę nawet tego, no, pan Rzet, tak, ten, który doprowadził do śmierci kilku osób w Warszawie, przywieziony do Polski, wydany przez Niemcy z pięciokrotnym bodaj zakazem, sądowym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych, który przyznaje się, że przed wejściem do samochodu wypił 8 kieliszków wódki, po czym natychmiast wsiadł za kierownicę. No to są przerażające sceny. I codziennie takie informacje się pojawiają. Czy jesteśmy w jakikolwiek sposób sobie w stanie poradzić z tymi kierowcami, którzy mają kompletnie za nic ludzkie życie?
Mówisz, Tomku, o alkoholu, ale również dopalacze, różne inne używki, narkotyki, to co... Ale także chyba jeszcze inne problemy po prostu, które ludzie mają ze sobą.
Emocjonalne, bo widać, że jest tak zwana ta agresja drogowa, prawda?
Agresja jest nieprawdopodobna i ja w niedzielę wracałam od znajomych z Gdańska do Gdyni na Alei, na Alei Zwycięstwa we Wrzeszczu. Wyprzedziły mnie 3 samochody, tak jak te ścigające się auta, o których słyszymy, że te nocne wyścigi są, z taką szybkością. Ja byłam zdumiona, że po tych wszystkich doniesieniach medialnych, kiedy teraz naprawdę media ogromną uwagę zwracają na to, co się dzieje na drogach, na wypadki, na nieprawidłowości, pokazują ofiary tych wypadków. Ja myślę, że chyba ten system, tak z jednej strony prewencja, no trudno, bo wiadomo, że tak zwana psia grypa i tak dalej tam panuje, że mamy problemy, policja ma problemy personalne, nie ma ludzi do pracy, to jest jakby jeden temat w tle, nie ma tych ludzi do pilnowania porządku. Z drugiej strony zaś, wydaje mi się, że też może sposób karania nie jest właściwy. Przypomniał mi się system karania młodych kierowców, młodocianych, pijanych kierowców na Florydzie, gdzie młody człowiek, który popełni wykroczenie drogowe, za szybka jazda albo jazda pod wpływem alkoholu, jest karany albo bardzo wysokim mandatem, albo ma do wyboru taką odbycie takiej kary, która jest trzystopniowa. Pierwszy stopień to jest wizyta w więzieniu, gdzie siedzą osadzeni ludzie, którzy spowodowali wypadki drogowe. Druga to jest wizyta w szpitalu, gdzie leżą ofiary wypadków. A trzecia, przez które rzadko kto przechodzi psychicznie, to jest spotkanie z matkami ofiar pijanych kierowców, czy młodocianych kierowców, którzy za szybko jechali. I być może tego typu takie bardzo, bardzo bezpośrednie pokazanie skutków tego działania byłoby godne przemyślenia dla naszych władz. Może trzeba byłoby coś takiego zastosować. Nie prace społeczne, nie mandat, nie odebranie samochodu, albo to też, ale również takie spotkanie oko w oko ze skutkami nieszczęść.
To jest...
Piotr Leszczyński.
Trudny temat, bo myślałem o tym często, o tej sytuacji samochodowej i też tak się zastanawiam, to jest głębszy problem, bardziej systemowy. Największą, mówi się o tym, że największą partią w Polsce to jest partia kierowców. I proszę,
ale chyba nie pijanych kierowców.
Oczywiście nie pijanych kierowców. I jak się oczywiście spyta przeciętnego, normalnego kierowcę, to w sposób naturalny burzy się w nim krew i to jest niemożliwe, to, co się w tej chwili dzieje. Natomiast wydaje mi się, że tutaj problemów jest kilka, a jednym z nich to właśnie o tym, co pani mówiła. Mała ilość policji. Ja przyjrzałem się wakatom w policji, to są przerażające liczby. I jak większość z nas tutaj, to też dużo jeżdżę samochodem i na takich dużych trasach, na przykład autostradowych, tak, mamy zdecydowany rozwój autostrad i ekspresówki, nie widzi się policji, nie widzi się tych takich, gdzie w Europie Zachodniej widać takie specjalne jednostki, które są taką policją autostradową. I to nie chodzi o to, żeby ona się ścigała z tymi kierowcami, którzy przekraczają prędkość, tylko też chodzi, tak myślę, żeby oni byli wręcz widoczni. To nie chodzi o nieoznakowane radiowozy. To też oczywiście, to już policja ma swoje systemy do tego, jak łapać tych, którzy przekraczają prędkość, łamią przepisy drogowe. Ale dobrze by było, gdyby tych funkcjonariuszy było więcej po prostu na autostradach, na drogach ekspresowych naszych, żeby oni byli widoczni. To znaczy jadę samochodem i mi nie przyjdzie do głowy przekroczenie albo jechanie nieustannie lewym pasem, bo jestem widoczny.
Mieliśmy kilka takich eksperymentów. Pamiętacie takie stędy naturalnej wielkości, na przykład Polonez z Dykty i i kierowcy zwalniali. Także sam widok radiowozu powodował to, że ta noga jednak zgasła.
Ale jest w Polsce ogromne przyzwolenie na przekraczanie szybkości, takie przyzwolenie społeczne na przekraczanie przepisów. Moja przyjaciółka...
A to też nie jest taka patocelebryckość,
to jest
że niektórzy są
coś
dumni
takiego...
z tego, przecież łamią przepisy.
No to jest jeszcze chyba z czasów komuny, czy jeszcze od cara, że się...
Frogi
się
i
nie...
inni i łamią przepisy i z dumą po prostu wrzucają to, sami upowszechniają i zostają bohaterami po prostu masowej wyobraźni.
Lajkowani, oglądani, absolutnie.
Oczywiście. Moja przyjaciółka ostatnio zupełnie przypadkiem, niestety, chociaż jest dobrym kierowcą, jeżdżącym prawidłowo, złapała 19 punktów. I ma 19 punktów.
To dosyć sporo,
ale po prostu trafiła jej się recydywa. W jednym miejscu na obwodnicy jest takie niefortunne obniżenie szybkości. Za nią jechał radiowóz nieoznakowany i ona tak przyspieszała, bo oni tak troszkę z tyłu naciskali. No i w ten sposób
ja
padła.
Ja kiedyś też tak tłumaczyłem.
Ale.
Że jak myślałem, że ktoś mnie goni, jakiś przestępca, bo mi tak na
cyzerzak wjeżdża. Ona się tak właśnie tłumaczyła, ale nie pomogło 19 punktów. I teraz jeździ z szybkością absolutnie dozwoloną. Mówi, że ogromno kłopot jej to sprawia, wielki problem, bo bardzo dużo kierowców źle na to reaguje, trąbią na nią, świecą światłami. Ona się czuje po prostu strasznie, jadąc prawidłowo i postanowiłyśmy jej zrobić taki napis na tylnej szybie: mam 19 punktów, przepraszam.
Świetny. Przykład z Gdańska. Tutaj, niedaleko siedziby Radia Gdańsk, ulica Aleja Zwycięstwa, tak? Parę lat temu zostało wprowadzone ograniczenie. Ograniczenie zostało wprowadzone w ten sposób, że zdjęto znaki 70, no bo to jest teren zabudowany,
50,
więc jest 50.
Wiadomo, tak.
I bardzo dużo kierowców ignoruje do tej pory. Natomiast częste kontrole policji w tym miejscu, dziwnym trafem od razu wszyscy kierowcy sobie opowiadają. A wiesz, jechałem... Jadąc teraz nawet do studia, widziałem, po prostu jechaliśmy gęsiego 50 na godzinę wszyscy, tak?
No, zabawne jest to, że Polacy, jedziemy do granicy ze Słowacją. Każdy Polak grzeje jak lubi. Wjeżdżamy do Słowacji, teren zabudowany i wszyscy jadą 50. Nawet nie tam, że 51 czy 2, 50 i ani kroku więcej. A Michał Szulc jakoś tak się zamyślił.
No bo tak się zamyśliłem, bo myślę, że szybcy i wściekli i tak będą jeździli z prędkościami, które są, myślę, że dla normalnego użytkownika dróg niewyobrażalne. Będą robili swoje wyścigi, mimo że to, co zapowiedział pan minister Myrcha w piątek, to stworzenie nowego prawa i przepisów prawa dotyczące między innymi będzie takie przestępstwo, jak organizacja wyścigów samochodowych.
Jak zwykle, nielegalnych.
Tak, oczywiście, na ulicach ulicznych, tak, no więc poczekajmy, co z tego dalej wyniknie. Jedyne, co mnie pociesza w tym wszystkim, że robią to dwa ministerstwa. Robi to Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Sprawiedliwości w jednym, więc mamy do czynienia i z ludźmi, którzy są kompetentni, jeżeli idzie o zarządzanie drogami, ale też z ludźmi, którzy, mam nadzieję, wymyślą takie formuły prawne i takie zasady, które mimo wszystko to ograniczą szaleństwo, które czasami dzieje się na drogach. Natomiast jedna rzecz, która w tym wszystkim jest jak zwykle najbardziej istotne, to jest edukacja, tak? No, można edukować poprzez karę, ale również trzeba od samego początku kształcenia naszych dzieciaków mówić o tym, jak bardzo niebezpieczne może być funkcjonowanie w ruchu ulicznym, nie przestrzegając przepisów. Ja czasami jestem sam zirytowany tym, że na moim osiedlu w Sopocie muszę jeździć z prędkością 30 km na godzinę, co jest niezgodne moim zdaniem z użytkowaniem samochodu jako takiego, bo on chyba nie do tego tak do końca służy.
I z ekologią, bo według badań to jest najbardziej
bardziej wtedy zdecydowanie samochód więcej spala, także tutaj to jest, no ale okej, ktoś sobie coś takiego wymyślił i myśli, większość ludzi już się przyzwyczaiła do tego, że tam się jeździ z ograniczeniem prędkości, bardzo fajnie działają notabene informatory o przekroczeniu prędkości.
Z tymi uśmieszkami.
Z tymi uśmieszkami, dokładnie. I to jest edukacja, to jest formuła edukacji. Jakby jeszcze nie powiedzieć, że przy którymś z takich uśmieszków czy twarzyczek w drugą stronę z usteczkami jest radar, który będzie to namierzał i ewentualnie robił zdjęcie, to by to podziałało.
Ja też mieszkam blisko czegoś takiego, 30 km na godzinę i jest uśmieszek, jest przejście dla pieszych, przejazd dla rowerów, ulica Polna w Sopocie i zawsze idąc tam na plażę, bądź wracając z plaży, patrzę, który kierowca pobije rekord, bo widzę takie 55, tam prawie nigdy, jeszcze nie zauważyłem, żeby na zielono zaświeciła się ta mordka.
Znaczy wiesz, Tomek, naprawdę trudno jest jeździć po ulicach, znaczy Polna to może coś innego, no ale u mnie w przypadku Brodwina, no trudno jest jechać ulicą szeroką, normalną, gdzie tak na dobrą sprawę domy są oddalone od strefy ruchu z prędkością 30 km na godzinę. No.
Cała Armii Krajowej w Sopocie też 30 km na godzinę i to jeżeli no, ktoś lubi przekraczać, słynie, to informuję, że tam jeden pan często stoi i przypomina kierowcom, jaka jest na tych znakach prędkość.
Ale ja bym jeszcze chciał dodać jedną rzecz, bo dodać chciałem dotyczącą samego kursu na prawo jazdy i późniejszych egzaminów. Powracam jeszcze raz do dróg szybkiego ruchu. W zasadzie kursanci jeżdżą po mieście. Mało, może się mylę, ale tak jak robiłem przed tą naszą dyskusją, taki przegląd, zadawałem pytania osoby, które w tej chwili zdawały prawo jazdy. Mówił, żadna nie była na autostradzie, ani jedna nie była nawet na naszej tutaj obwodnicy gdańskiej. Jak ci młodzi ludzie mają się potem uczyć, jak się włączyć do ruchu na drodze ekspresowej, jak się poruszać na niej, jak zmieniać pas, jak zachować odległość, kiedy nie ma na kursie czegoś takiego. Tak, oczywiście to osoba, która prowadzi taki kurs i jeździ z takim kursantem, powinna zdecydować, kiedy już może pojechać na taką obwodnicę, czy drogę ekspresową, czy autostradę, bo to każda osoba, trzeba podchodzić indywidualnie do tego, bo to są pewnie emocje za pierwszym razem, kiedy się wjeżdża na drogę szybkiego ruchu i śmigają samochody 120 na godzinę, ale moim zdaniem powinien być taki moment, kiedy taka osoba, chociaż przynajmniej ten jeden raz podczas takiego kursu wjedzie na taką autostradę i zobaczy, jak to wygląda.
Ale mówimy o tym, o jakby kształceniu kierowców i o tym, że brakuje, no bo to można powiedzieć pewnie dobrze, że jak ktoś robi prawo jazdy latem, to jeszcze musi zaliczyć zimą jazdę w warunkach zimowych, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ale mówimy o ludziach, którzy notorycznie z premedytacją łamią wszelkie przepisy ruchu drogowego i to łamią je w sposób taki, który zagraża życiu. No i ofiary codziennie mamy. Tych ofiar jest naprawdę bardzo wiele w ostatnich dniach.
Ale to jest kwestia
pijani
edukacji
za kierownicą,
też.
Prawo jazdy zatrzymane ileś razy. Wszyscy sąsiedzi wiedzą, a może powinno być tak. Ja nigdy nie byłem zwolennikiem donosicielstwa, no ale może powinien się pojawić ten, nazwijmy to, dzielnicowy i powiedzieć: pan Z ma odebrane prawo jazdy do 2030 roku. Jeśli ktoś z państwa zobaczy, że wsiada do samochodu, to możecie albo, nie wiem, wysłać anonimowo, wrzucić kartkę, napisać. No jakieś... Ja mam wrażenie, że po prostu istnieje przyzwolenie społeczne. Tak. Nic złego się nie dzieje. Stefan wypił 6 piw tylko, no to jedziemy z nim. No kto najmniej wypił, ten prowadzi, prawda? No.
Ale przed chwilą była mowa o edukacji. Ja niedawno, jadąc ulicą Uphagena, czyli tutaj niedaleko rozgłośni, napotkałam dziecko mniej więcej 7-letnie, jadące na hulajnodze po jezdni. I pomyślałam sobie, gdzie są rodzice tego dziecka, gdzie są opiekunowie, gdzie jest edukacja. I widać, że trzeba po prostu uczyć. Od przedszkola trzeba uczyć. Uczyć zachowania się na jezdni, na ulicy, na chodniku. Trzeba wiedzieć o tym, że jezdnia jest, co by tutaj nie mówiły przepisy, jednak dla samochodów, które są silniejsze od człowieka, który wchodzi bez rozglądania się. Jak często teraz widzimy pieszych, którzy wchodzą po prostu, mają prawo na to przejście wejść, ale oni czasami nie wiedzą o tym, że kierowca ma uszkodzony hamulc.
Albo o tym,
rzeźnisko.
Że samochód nie zatrzymuje się w miejscu.
Dokładnie.
Jeżeli ktoś włazi prosto pod koła samochodu, to co z tego? Ja mogę wcisnąć ten pedał hamulca, natomiast samochód dalej sunie i uderzenie może być bardzo tragiczne.
Ale ja myślę, jeszcze powracając do tego, nie ma przyzwolenia społecznego dla tego typu wypadków, zdarzeń, które są przez media nagłaśniane. To jest w ogóle poza dyskusją.
Dla wypadków nie ma przyzwolenia, ale dla zachowań, które prowadzą do tego...
Myślę, że też nie. Natomiast tutaj jest duża rola państwa, żeby jednak... tych kryminalistów, bo inaczej tego nie można nazwać, po prostu zamykać, no, izolować od społeczeństwa. Jednego, niemożliwe.
W świetle prawa, dopóki komuś się nie udowodni winy albo nie zapadnie wyrok prawomocny, jest on niewinny. No ale mamy tego pana Rzet przywiezionego z Niemiec. Ale mamy bogatszego od niego, któremu rodzina zapewniała na razie wakacje w Dubaju, prawda?
Dokładnie.
Który ma na koncie kilka ofiar. Tutaj także nasi słuchacze w tej sprawie się wypowiadają. Bezwzględna kara więzienia od momentu zatrzymania, nieuchronność tej kary i brak możliwości zamiany na karę w zawieszeniu na okres próby albo grzywna i problemy. I problemy się skończą, bo tych ludzi po prostu nie będzie. To zagrożenie będzie wyeliminowane. Każdy jeden, który został złapany na piciu, jeździe bez prawa jazdy, bądź na zakazach sądowych, wraca do recydywy. Tak napisał ktoś z naszych słuchaczy.
Pełna zgoda.
Znaczy też pozwólmy prawnikom tworzyć prawo, no bo tak od razu człowieka do więzienia bez rozprawy sądowej, to się raczej kłóci. No,
ale jeżeli ktoś ma zatrzymane sądowo prawo, odebrane prawo do jazdy samochodem,
jasne,
do prowadzenia pojazdów,
areszt musi
zatrzymuje
należeć
się go na następny raz.
A więzienie, areszt, różnica?
No tak, no, z aresztu można po postępowaniu przygotowawczym wejść bez
zarzutów.
Jesteś
prawnikiem, to od razu.
Ja nie jestem prawnikiem, jestem architektem.
Ale jesteś, pan Piotr... jesteś partnerem prawniczki.
Tak, i zaraz o tym powiem.
Pan Piotr napisał Pręgierz i Kat, pozdrawiam. No wystawianie może na widok publiczny takiego no, była zawstydzenia, ja wiem, ale tutaj zawstydzenie nie działa, bo oni nie są działa. Dumni z tego. No. Tak jak widzimy, no wiele z tych osób łamiących notorycznie przepisy jest z tego po prostu dumnych. Stało się gwiazdami masowej wyobraźni. Na obwodnicy Trójmiasta nie można jechać przepisowo. Nie jeżdżę szybko, ale też nie poniżej dozwolonej prędkości, a mimo to nieraz tir próbował mnie staranować. Proponuję na tejże trasie utworzyć tirpas, napisał nasz słuchacz. Wielu młodych nie słucha radia z wiadomościami, nie ogląda telewizji. Może to, co mówią w mediach o karach, do nich nie dociera. Wydaje mi się, że to chyba nie z powodu braku świadomości tego, że jest to zabroniony czyn, te czyny są popełniane, tylko z powodu tego, że części z tych osób wydaje się, że mi się uda, prawda? Łapią innych. Nie mnie. To inni powodują wypadki, w których giną ludzie. Przecież nie ja. Każdy z nas jest mistrzem świata za kierownicą.
No tak, tak, to jest też swoistego rodzaju subkultura, tak? No część ludzi, która ma cudowne samochody wypasione o setkach, jeżeli nie tysiącach koni mechanicznych mocy, po prostu się tym bawi. Dla nich to jest adrenalina, dla nich to jest zabawa, nie myśląc o tym, jakie konsekwencje z tytułu ich radości mogą ponieść, może ponieść społeczeństwo. Ja myślę, że też oczywiście w ramach żartu, ale jest takie coś jak lista psów, ras psów uznanych za niebezpieczne. Może należałoby wprowadzić taką listę samochodów uznanych za niebezpieczne, tak żeby zupełnie inne zasady, chociażby przeszkolenia podczas egzaminów, czy w trakcie użytkowania.
Nawet wiem, jakie auto wygrałoby w tej kategorii liście, którzy mówią be my wife. 603-06-06-06 i na zakończenie tego wątku ktoś z Państwa napisał bardzo dobry wątek. Większość kierowców, nawet tych z wieloletnim doświadczeniem, oczywiście w cudzysłowie doświadczenie wkładan, nie potrafi wykorzystać łącznicy pasa rozbiegowego czy pasa do zjazdu z trasy szybkiego ruchu, który nie darmo ma 300 metrów, a więc doskonalmy technikę jazdy, jeźdźmy zgodnie z przepisami, no i uważajmy na wariatów, bo ich cały czas nie brakuje, a do czasu ich wyeliminowania musimy sami dbać o siebie.
A na autostradzie się trzeba szybko włączać do ruchu z pasa technicznego.
Strefa komentarzy.
Tomasz Olszewski, witam ponownie. Dorota Sobieniecka, Piotr Leszczyński, Michał Szulc. I nasi słuchacze, kończąc ten wątek, ale jeszcze kilka SMS-ów tak pod rozwagę. Pijanych kierowców karać chłostą, napisał ktoś z Państwa. Pani Ola pisze, ten kto siada pijany za kółko, planuje morderstwo i tak powinien być karany. Ktoś z naszych słuchaczy napisał, dyby, pręgierz, kat, więzienie, a pani zaproszona do studia, to do pani Doroty, w żartobliwy sposób broni koleżanki, która ma 19 punktów. Dostało się pani. Pan Jacek, za złamanie zakazu kara chłosty wykonana przez miejskiego siepacza. No, już widzę, co by się stało, prawda? Tutaj dziecka nie wolno uderzyć. I właśnie do dziecka chciałem przyjść. Okazuje się, że nasze Ministerstwo Edukacji, jak się teraz nazywa, już sam nie wiem, planuje wprowadzenie przedmiotu, który przez znaną organizację, Instytut Kultury Prawnej, bo zdaje się tak jest tam wpisany, Ordo Iuris. Ten program, czyli wychowanie dla zdrowia, zostało nazwane przymusową deprawacją i będą wzywali do tego, żeby rodzice nie puszczali dzieci na zajęcia z tegoż przedmiotu. Oglądałem jeszcze, żeby pociągnąć wątek, przedwczoraj telewizję Sky News International. Okazuje się, że w Wielkiej Brytanii jest poważny problem, który próbują rozwiązać nauczyciele, ponieważ dzieci przychodzą do szkoły brudne, w brudnych ubraniach i nauczyciele sami się organizują i robią pralnie, żeby wyprać dzieciom ubranie. Kiedy prowadzący zapytał, czy tym jednak nie powinna się także zająć rodzina, no to za chwilę padło, no to sugeruje pan, że to z lenistwa. On był tak przerażony, że przecież nie z lenistwa, no wybrałem sobie, dobrze, nie stać na proszek do prania rodziców. Ja rozumiem, może nam się już tak dobrze powodzi w Polsce, że nie przychodzi mi to, nie wydaje mi się to możliwe, żeby ktoś mógł z powodu możliwości braku zakupu proszku wysłać brudne dziecko do szkoły, ale czy tutaj właśnie to wychowanie dla zdrowia to też nie jest właśnie część tej edukacji?
To jest szalenie ważny, ważny wątek i bardzo ważny temat, który właściwie powinien być takim tematem podstawowym wprowadzanym już w przedszkolach. I pozwolę sobie tutaj dodać, że dzięki organizacjom pozarządowym, fundacjom, pewnego rodzaju edukacja tego typu wkracza do szkół i do przedszkoli. Między innymi tutaj nasza trójmiejska firma Trefl, która bardzo promuje sport, ma taką fundację edukacyjną, która organizuje lekcje, jakby, to właściwie można byłoby zaliczyć już do wychowania jak to się nazywa, w zdrowiu, czy po prostu chodzi o postawy prozdrowotne, o świadomość swojego ciała, świadomość środowiska, świadomość czystości, ekologii, to jest bardzo szeroki temat. I problem tej organizacji, o której mówiłeś na początku, na literę O, co się nazywa, a jestem tam istotnie zaangażowaną ideologicznie, polega na tym, że...
O niejasnych źródłach finansowania.
Ciągle mi się też wydaje, że się myli wychowanie zdrowotne z wychowaniem seksualnym. Słowo seks budzi jakiś potworny lęk u pewnych ludzi, u pewnych grup. Chociażby, ale nie tylko. W ogóle seks budzi jakieś przerażenie.
Lepiej, żeby dzieci wchodziły na Pornhub i oglądały, jak wygląda, niż żeby się dowiedziały w szkole od
edukatorów. Tak. Przecież pamiętamy, co się działo ostatnio. Nie wpuszczano edukatorów, nie wpuszczano fundacji, nie wpuszczano specjalistów od wychowania seksualnego, który jest szalenie istotny, szczególnie w kraju, w którym jest totalny zakaz aborcji. No to jest bardzo ważne, żeby te dzieci uczyć od małego, młodzież uczyć. Natomiast kwestia tego wychowania prozdrowotnego to jest bardzo szeroki temat. Tutaj wychowanie seksualne jest zaledwie jednym maleńkim fragmencikiem tego tematu, tak mi się wydaje.
I to jest epidemię otyłości wśród dzieci.
Otyłości. To jest sprawa nieuprawiania sportu albo uprawiania sportu.
No i jedzenia bardzo niezdrowych, niezdrowe ale bardzo jedzenie, mocno reklamowanych
niezdrowe jedzenie.
Produktów.
Stosowanie pewnego rodzaju przyzwoleń poprawności politycznej do akceptacji swojego ciała, jeżeli to ciało nawet jest niszczone przez własną działalność tej osoby, czyli palenie, picie, jedzenie niezdrowe, uprawianie niezdrowego trybu życia. Ja się cały czas sprzeciwiam przeciwko temu, że NFZ, który pobiera składki na ochronę zdrowia za pośrednictwem ZUS-u, te składki później są przeznaczane na leczenie wielu ludzi, którzy sami własnym swoim wyborem doprowadzają do tego, że mają cukrzycę, nadciśnienie, otyłość i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja rozumiem, że są jednostki chorobowe, ale też zwróćmy uwagę na nasz tryb życia, na nasze odżywianie, na nasze nieposzanowanie ekologii, środowiska i to jest bardzo, bardzo szeroki temat.
Czy ty sugerujesz, że mielibyśmy wziąć odpowiedzialność za swoje własne postępowanie?
Tak sugeruję.
Populiści na całym świecie, a w wielu krajach rządzą populiści, takiego na taki radykalny krok by się w życiu nie zdecydowali. Chodzi przecież o wychowanie do takie wyuczenie ludzi bezradności, bo wtedy oni stają się klientami tych. Ja mam wrażenie, że mamy do czynienia z takim, nawet w tych krajach tak zwanych wysoko rozwiniętych, bo jak właśnie zobaczyłem tę Wielką Brytanię, to jest to swoista odmiana kultu cargo tak naprawdę. Że wychowujemy część ludzi do tego, żeby się byli bezradni, tylko czekali na pomoc ze strony innych, po czym się okazuje, że pani może leżeć przed telewizorem, oglądać sobie seriale, pan może popijać kolejne piwo z puszki, ale dzieci idą brudne do szkoły i nawet o tym nie wolno powiedzieć, bo zaraz będzie wrzask, że to jest klasizm i coś takiego.
Ale też jest kwestia tego rozdziału odpowiedzialności domu i szkoły. I tu jest też powinna być duża publiczna dyskusja, a może nie publiczna, może specjalistyczna na ten temat. Gdzie się zaczyna obowiązek szkoły, a gdzie się kończy obowiązek rodziców? Do jakiego stopnia rodzice mają obowiązek opiekować się swoimi dziećmi? Do którego momentu? A a do czego jest szkoła. I teraz jest sytuacja bardzo często taka, że rodzice mają bardzo roszczeniowy stosunek do nauczycieli, do szkoły. A kiedyś, ja nie chcę tak, prawda, jako starsza osoba mówić, jak to było kiedyś, ale kiedyś tak było, że jak nauczyciel wzywał rodziców do szkoły, bo miał do powiedzenia kilka uwag na temat dziecka, to rodzice po prostu przyjmowali wspólny front z edukatorami, ze szkołą. Tutaj nie było innego
wyjścia.
No bo
to wyjścia. Jest warunek chyba współpraca. Wychowania jakiegokolwiek i to jest współpraca między
teraz
domem
tej nauczyciele,
i szkołą,
nauczyciele się skarżą, że teraz tej współpracy nie ma. Że cały czas się boją, że przekroczą jakieś niepisane lub pisane przepisy prywatności, nietykalności cielesnej, mobbingu.
No, ale jak myśmy chodzili do szkoły, to nikt ci nie mówił o dyskalkulii, prawda?
No dobrze,
tylko ale... się mówiło, nauczyciel, ja słyszałem się, ty jesteś matematycznym matołem.
Wiesz, ale też nie jestem zwolenniczką tego, żeby w taki sposób postępować, tak samo jak nie jestem zwolenniczką kar cielesnych. I pamiętam, jak ksiądz na religii bił piórnikiem w domu katechetycznym i to była taka nauka, która rzeczywiście wtedy szybciej wchodziła do głowy, jak była w ten sposób chyba prowadzona, ale nie mylmy pojęć, po prostu są inne czasy, nie powinno się dzieci bić, nie powinno się ich zastraszać, nie powinno się stosować przemocy również psychicznej, bo to nie tylko przemoc fizyczna jest istotna, ale chyba bardziej dolegliwa jest ta przemoc psychiczna. I pozwólmy w jakiś sposób funkcjonować, może powinna być debata na ten temat.
Oczywiście, że tak. Bardzo mi się spodobała formuła użyta przez panią organizacja na O. Więc wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację, że organizacja na O zaczęłaby żądać, żeby w szkołach otwarto gabinety stomatologiczne. Jeden gabinet, jedna stomatologiczny w każdej szkole.
No, to się okaże, że to jest zachęta do seksu oralnego. Znam tę organizację, bo tutaj pan Henryk napisał, przeczytam państwu, to przepraszam, że przerwałem Piotrowi. W przedmiocie zdrowie lewactwo chce pod tą przykrywką przemycać szkolenie homoseksualnych technik. Nie wolno im na to pozwolić.
O rany. Może pan rozszerzy w swoim kolejnym SMS-ie informację, co to są techniki homoseksualne.
Ja nie wiem, czy będę mógł to przeczytać o tej godzinie.
Okej, okay, ja chciałem też powiedzieć kilka słów na ten temat. Oczywiście organizacja NAO specjalizuje się w akcjach dotyczących wprowadzenia w Polsce ciemnogrodu, tak na dobrą sprawę. Bo tak Bogiem a prawdą, to propozycja edukacji zdrowotnej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jest na razie na etapie konsultacji. Został zakończony tam jakiś etap i w tej chwili dopiero można składać swoje wnioski i swoje odwołania co do rozporządzeń, które już są na stronie internetowej ministerstwa. A bardzo istotne jest to, że organizacja NAO już przygotowała dokładnie taki szymel, na którym wystarczy się tylko prawie, że podpisać, że nie zgadzamy się na to, żeby nasze dzieci były
przymusowo deprawowane,
edukowane zdrowotnie. Tak na dobrą sprawę, bo przecież to, co jest w życiu człowieka najważniejsze, to jest doprowadzenie do tego, żeby za kilka lat stworzyć stały, nierozerwalny związek małżeński, w którym dopiero można porozmawiać i uprawiać seks. Absurd kompletny, o czym wszyscy sobie zdajemy, no bo...
Nie uprawiać seksu, to jest powinność małżeńska, okay. Przepraszam.
No ja jednak jestem za bardzo wolnościowy. Nie, no tak zupełnie poważnie, no cofamy się do średniowiecza, cofamy się do reguł funkcjonowania państwa, które regulowane jest przez prawo kanoniczne czy prawo kościelne, które no, zdecydowanie skupia się na czymś innym niż na dzień dzisiejszy powinno. A mamy jeszcze trochę czasu, to ja powiem potem, albo może teraz powiem, teraz. Bo tak naprawdę nikt nie zwraca również uwagi na przemoc wobec dzieci. Powstała ustawa Kamilkowa, która przyniosła sporo kłopotów tym, którzy się dziećmi opiekują w sposób należyty, ale to zaczyna funkcjonować w Polsce. Zaczynamy się martwić o to, że dzieci są w domach bite, że dzieci, na dzieciach stosowana jest przemoc i nie tylko cielesna, ale również werbalna i psychiczna. I czas tym skończyć. Jest taka organizacja, która wymyśliła wspaniałą akcję, która dzisiaj się kończy, ale kończy się spektakularnym efektem. Mianowicie dzisiaj o godzinie 17 w wielu miejscach w Gdańsku i Sopocie, z tego co wiem, ważne budynki, czyli Urząd Miasta, Sąd Rejonowy, Sąd Okręgowy, Fontanna Neptuna zostaną podświetlone na czerwono. Na znak tego, że społeczeństwo myśli i chce walczyć z przemocą wobec dzieci. Zorganizowała to, z tego co wiem, Fundacja na Rzecz Dobra Dzieci. Może mylę na dzień dzisiejszy. Ale myślmy bardziej o tym, żeby nasze dzieci były wychowywane zgodnie z zasadami funkcjonowania i edukacji, tak żeby nie musiały myśleć o tym, że będą karane, a nie o tym tak naprawdę, w jakim kierunku pójdzie ich rozwój seksualny, bądź nie pójdzie, no bo jeżeli Ordo Iuris, przepraszam bardzo, organizacja NEO doprowadzi do zmian w tych rozporządzeniach, to może dojść do tego, że znów będziemy mieli problemy z dziećmi za kilka lat, które będą wychowywane w takim, a nie innym duchu.
I pamiętajmy o tym, że trzeba uczyć jednak odpowiedzialności i dziecko musi brać już na siebie odpowiedzialność, musi być uczone branie odpowiedzialności za to, co robi, za to, co mówi.
Nasi słuchacze piszą tak. Obecnie polską wersję kultu cargo uprawia nasza minister edukacji, zaniżając poziom edukacji powszechnej, dlatego by, tutaj cudzysłów, mniej zdolne dzieci nie czuły się poniżane.
Tak, no biorąc pod uwagę to, że ministra faktycznie funkcjonuje realnie od września 2024 roku, to już widać statystyczny spadek jakości usług w postaci edukacji dzieci i młodzieży. To wszyscy już o tym wiedzą, że pikujemy jak zwykle w dół. I żeby było jeszcze śmieszniej, to ja mam takie trochę déjà vu, bo w momencie, kiedy w latach 16-17 partia dumnie nazywająca się Prawem i Sprawiedliwością zlikwidowała tak bardzo potrzebne gimnazja jako element edukacji dzieci i młodzieży, bo gimnazja były po to, żeby dzieci miały możliwość swobodnego przejścia i specyficznego przejścia z wieku dziecięcego do dojrzewającego młodzieżowego. Tego w tej chwili nie mamy. Mamy, przypominam, 8-4 klasy. To wtedy bardzo wiele organizacji protestowało, oczywiście bezskutecznie, bo rząd robił co chciał. W tej chwili sytuacja jest chyba podobna. Powstała koalicja, muszę przeczytać, na rzecz ocalenia polskiej szkoły. O, przeczytałem małe literki, były bardzo, przepraszam. Zrzeszające 75 bardzo ważnych organizacji. Nazwy są dość eksperymentalne, ale no mimo wszystko coś takiego funkcjonuje. To jest niesamowite, że niezależnie co się wprowadza i czy to jest dobre czy złe, to zawsze znajdzie się grupa kontestatorów, która już w tej chwili próbuje, zanim rzeczy dojdą do końca, zanim zostaną wprowadzone, to już wszyscy protestują i mówią, że tak to nie może wyglądać. Edukacja ma być taka, jaką my chcemy, a nie taką, jaką proponuje ministerstwo czy państwo. Jest jeszcze jedna też rzecz, o której warto powiedzieć, to że moje prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się twoje. Prosta zasada. I tak też to można przenieść na grunt szkoły i rodziców. To musi być porozumienie, bo żeby ustalić tę granicę, gdzie możemy robić ze swoimi dziećmi wszystko, co chcemy, a tak naprawdę nie jest, a co ma do zaproponowania państwa, co ma do zaproponowania szkoła. I znajdziemy taki środek na pewno, myślę, tylko jest kwestia czasu.
Słowo porozumienie to tutaj jest bardzo ciekawe słowo, należałoby je poddać pod społeczną debatę. Czy istnieje w ogóle możliwość porozumienia w Polsce? Ja w to szczerze wątpię. Natomiast już na koniec, zmieniając wątek, zastanawiam się, bo w piątek mamy poznać kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Ubawiło mnie dzisiaj, bo jechałem do radia i oczywiście pojawiła się po raz kolejny wielkoformatowa reklama, która w dziwny sposób nie narusza uchwały krajobrazowej w Gdańsku, na rogu do Studzienki i Alei Grunwaldzkiej. I oczywiście tam jest rusztowanie, bo wiadomo, że jak jest rusztowanie, to można. To rusztowanie jest chyba od kilku lat. Reklamy się zmieniają, a ktoś na tym nieźle zarabia. Natomiast pojawiło się tam nazwisko jednego z trzech kandydatów wymienianych wśród Prawa i Sprawiedliwości jako kandydata na prezydenta.
Ale to znaczy, Tomku, że dentysta musi zmienić nazwisko?
Przypadek? Nie sądzę. No jeżeli pojawia się nic tego, nic nowego, nagle nazwisko jednego z trzech kandydatów na chwilę przed ogłoszeniem tego kandydata, ja w tym wietrze podstęp, ale tak już na poważnie, pomyślałem tak, że wiadomo, że widać, że Prawo i Sprawiedliwość wzięło na przeczekanie i ujawni swojego kandydata dopiero, kiedy pozna kontrkandydata, czyli kiedy koalicja pokaże swojego.
Ale wy mówicie o tej reklamie tutaj, jak tak się jedzie, tam teraz, gdzie latające szczęki, tak? Bo to jest, tak. Że komuś by wypadały szczęki gdzieś tam.
No na ale pojawia całym się nazwisko jednego z tych, który jest wymienionego kandydata.
Bardziej patrzyłem jednak na to uzębienie, jak ono wygląda.
Ja zobacz,
wszędzie podejrzewasz politykę.
Szczęka opada.
Stanę w obronie dentysty, który tak się nazywa, jak się nazywa. To jest popularne nazwisko.
Czyli nie wiążecie tego. No dobrze, no ale teraz na poważnie już. No tak jak powiedziałem, no Prawo i Sprawiedliwość ewidentnie czeka na to, aż pozna kandydata koalicji. Koalicja czeka na głosowanie SMS-owe swoich członków. Na razie były dwie ankiety, które zrobił Donald Tusk. Jedna na platformie X, platforma X, która w ciągu jednego dnia straciła ponad 1 000 000 użytkowników, od kiedy okazało się, do jakich manipulacji jest zdolny jej właściciel.
Bo powstała nowa.
Mnie się wydaje, że być może PiS czeka na wyłonionego kandydata w prawyborach wśród członków Platformy Obywatelskiej. Natomiast wydaje mi się, że bardziej mają po prostu kłopot i cały czas sondują, który wariant wybrać. Czy osobę rozpoznawalną, która jest utożsamiana z tym rządem, który musiał oddać władzę w 2015 roku, czy też postawić na osobę mniej znaną i zacząć budować partię od początku, i nad tym w tej chwili się zastanawiają. Znaczy, nie oszukujmy się, rywalem PiSu największym jest oczywiście obecnie największa demokratyczna partia Platforma Obywatelska, i to realnie z tym kandydatem zmierzą się w drugiej turze. Ale jeden, jak i drugi kandydat Platformy jest znany. I którykolwiek nie był, któregokolwiek nie poznamy w sobotę, który te prawybory wygra w Platformie Obywatelskiej kandydat, to będzie głównym przeciwnikiem przecież PiSu, i to się nie zmieni. Znaczy osoby, które będą głosowały przy tak spolaryzowanym społeczeństwie na jedną bądź drugą stronę, będą głosowały bardziej na szyld, na partię, a kandydat będzie tylko dodawał oczywiście swoje, no bo trzeba jednak jak widzimy po wyborach parlamentarnych, nie mamy już takiej sytuacji, że partie zdobywają powyżej 40%, a tutaj trzeba jednak zdobyć te 50%.
No właśnie, tutaj chodzi o to, że jednak to wymaga kandydata ponadpartyjnego, że żeby wygrać wybory te prezydenckie, trzeba znaleźć kandydata, którego nie tylko poprze własny elektorat, no bo w wypadku PiSu to wiadomo, tak jak w przypadku Dudy, Andrzeja Dudy, wystarczyło wskazanie przez prezesa PiSu, żeby był on, na niego głosowali wszyscy, którzy wspierają PiS. Natomiast tutaj chodzi o to, że kandydat musi także zdobyć głosy innych. No PiS z jednej strony wiadomo, że chce sięgnąć po głosy Konfederacji. Platforma, po czyje głosy chce sięgnąć, no na pewno Polski 2000, bo jak 2050, bo jakoś myślę, że chwilowo największym osiągnięciem drugiej osoby w państwie jest to, że jest drugą osobą w państwie, i jakoś na pierwszą osobę w państwie mi nie wygląda w najbliższym czasie. Mówię o panu Hołowni.
Słuchajcie, ten temat jest tak wielowarstwowy i tak wielowątkowy, i tak często spotykamy się z dyskusjami na ten temat, na ile to kopanie się po kostkach w trakcie tej prekampanii plebiscytowej, tak nazwijmy, zaszkodzi potem kandydatowi.
Ale zwłaszcza kandydatowi koalicji. Myślę, a nie, tak, nie, tak, nie pada to w kontekście kandydatów PiSu.
Nie, absolutnie. Nawet mówię o kandydatach mówią, koalicji.
Tusk wziął i tak, pozwolił poobijać Trzaskowskiego, a teraz upokarza...
Ale to może być też twarda szkoła przed wyborami, bo kiedy dojdzie do drugiej tury, to tam będzie już takie nie kopanie się po kostkach, tylko wbijanie sobie noży w żebra, i tam już będzie okładanie się bezpośrednie, i może właśnie dobrze jest zrobić takie...
Czyli taka rozgrzewka, tak?
Nie, ja w ogóle bardzo, bardzo podchodzę do tej decyzji Donalda Tuska, podchodzę w taki sposób bardzo spokojny, uważam, że tam jest jeszcze jakieś ukryte dno, którego ja jeszcze do końca być może nie rozumiem, ale ono jest. I wydaje mi się, że ta decyzja jest przemyślana, i to nie jest tylko kwestia oddalenia od siebie odpowiedzialności za wybór kandydata, bo jak w każdej partii wodzowskiej zawsze wódz będzie potem za to odpowiadał, a będzie miał alibi tutaj w postaci jakiegoś
głosowania.
Tomata, dokładnie. Ale też to jest bardzo dobre pole do takiej turniejowej walki. No to jest jednak kruszenie kopii ćwiczebne. No, wydaje mi się, że to nie jest głupi pomysł. Tym bardziej, że te wady obu kandydatów będą wyciągane przez przeciwników, i to nic nie zaszkodzi.
Ostatnie słowa, bo na chwilę musimy kończyć.
Skupienie też uwagi na tej partii, tak?
PiS czeka na PO, a ja czekam na majowe wybory, gdzie mam nadzieję, że się oddamy swój głos na tego kandydata, który dla nas jest najlepszy, i mam nadzieję, że zorganizujemy społeczeństwo, żeby przypilnowało tych wyborów, żeby były prawdziwe i prawidłowe. Zapraszam do obywatelskiej kontroli wyborów, którą organizujemy od 6 lat.
I do odpowiedzialności obywatelskiej.
Dokładnie.
Michał Szulc, Dorota Sobieniecka. Ej, Jezus Maria, patrzę na Piotra. No właśnie, Piotr Leszczyński, przez to, że pierwszy raz. Tomasz Olszewski, dziękuję Państwu. Do usłyszenia.
Strefa komentarzy.